Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Były premier, a obecnie szef Rady Europejskiej Donald Tusk zeznawał w charakterze świadka przed warszawskim sądem okręgowym w procesie byłego szefa swojej kancelarii Tomasza Arabskiego oraz czterech innych urzędników. Sprawa dotyczy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. Donald Tusk powiedział, że politycznie nie odpowiadał za projekt tej wizyty. Zeznał, że ani on, ani prezydent Lech Kaczyński nie planowali wspólnej wizyty w Katyniu w 2010 roku. Termin rozdzielenie wizyty to termin polityczny służący do zdyskredytowania mojej osoby, podkreślał Tusk.
Nie jest rolą premiera zajmować się w żadnym wypadku detalami organizacyjnymi. Do premiera należy podjęcie decyzji, czy, dlaczego decyduje się na wizytę, jaki jest jej cel polityczny, jak, co chce osiągnąć dla państwa. Natomiast jeśli chodzi o kwestie takie organizacyjno-logistyczne, to nie leży w zakresie zainteresowania premiera i nie chodzi tylko o mnie. Sądzę, że to dotyczy wszystkich bez wyjątku szefów rządów.
Donald Tusk w sprawie Smoleńska jest politycznym kłamcą, oceniła Beata Gosiewska, która straciła męża w katastrofie z 10 kwietnia 2010 roku.
W sprawie Smoleńska kłamał, kłamie i będzie kłamał, bo on chroni siebie przed odpowiedzialnością. I to jest takie naturalne zachowanie Tuska. Jasnym jest, że pułk, który organizował wylot do Smoleńska, podlegał rządowi, a nie prezydentowi. I też pamiętamy, że Donald Tusk nie tylko w tej sprawie starał się utrudnić życie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Pamiętamy tą walkę o krzesło w Brukseli już wtedy.
Według szefa podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza były premier Donald Tusk mataczy, by za wszelką cenę uniknąć odpowiedzialności za swoje działania. Jest to najbardziej widoczne przy nowej wersji sprzecznej z jego zeznaniami sprzed kilku lat, dodał były szef Ministerstwa Obrony Narodowej.
Dotyczącej odpowiedzialności za rozdzielenie wizyt. Nie ma przecież wątpliwości, że ta decyzja zapadła między panem premierem Putinem i panem premierem Donaldem Tuskiem. Ostatni akt tej decyzji to była ich osobista telefoniczna rozmowa, więc próba wymigania się z tej odpowiedzialności, co więcej, próba zrzucenia części odpowiedzialności na prezydenta Kaczyńskiego, sugerowanie, że pan prezydent Kaczyński także nie planował nigdy wspólnej wizyty z premierem Tuskiem w Katyniu, jest działaniem i niemoralnym, i sprzecznym z faktami.
Proces w sprawie organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu rozpoczął się w marcu 2016 roku. Podstawą złożonego w grudniu 2014 roku prywatnego aktu oskarżenia części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej jest artykuł 231 Kodeksu Karnego. Przewiduje on karę do 3 lat więzienia za niedopełnienie obowiązków funkcjonariusza publicznego. Premier Mateusz Morawiecki podpisał Pakt na Rzecz Dostępności Plus. Wcześniej szef rządu zainaugurował program, który ma ułatwić m.in. seniorom czy osobom niepełnosprawnym poruszanie się w przestrzeni publicznej. W Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja poświęcona programowi Dostępność Plus, który ma być realizowany w latach 2018-2025. Szef rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że niepełnosprawni muszą mieć pomoc w przełamywaniu barier. Poinformował, że na ten cel już zarezerwowano 23 miliardy złotych.
Mówimy, Polska jest jedna. Rzeczywiście Polska jest jedna. Żeby Polska faktycznie dla wszystkich była jedna, my ten program Dostępność Plus w bardzo wielu wymiarach dla różnych grup osób niepełnosprawnych na pewno z całą determinacją będziemy prowadzić. Dzisiaj symbolicznie rozpoczynamy.
Premier zapowiedział także wprowadzenie nowej funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej. Asystent będzie osobą, która ma w różnych okolicznościach i w różnego rodzaju niepełnosprawnościach dopomagać, być dostępnym, zaznaczył prezes Rady Ministrów. A za przygotowanie programu Dostępność Plus odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W Sejmie trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Pomimo wielu rozmów ze stroną rządową nie udało się wypracować ostatecznego porozumienia. Ze strajkującymi spotkała się kilka razy m.in. szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Protestujący rodzice przyszli do parlamentu z dwoma podstawowymi postulatami. Jeden z nich to zrównanie renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS. Zgodnie z zapewnieniem szefowej resortu rodziny, w najbliższym czasie powstanie projekt ustawy w tej sprawie. Mimo to, jak mówi jedna z matek, Iwona Hartwig, protest zakończy się dopiero po tym, gdy rząd weźmie pod uwagę oba postulaty.
Wszystko nas ucieszy, to co powie pan premier Morawiecki. I jeżeli w tych wszystkich planach znajdzie się coś dla osób niepełnosprawnych tak naprawdę, to będziemy się bardzo, bardzo cieszyć. Ale my dzisiaj przyjechaliśmy tutaj z konkretnym problemem. Wczoraj przyszła pani Rafalska wieczorem do nas tutaj do Sejmu. Spodziewaliśmy się, że powie, że dobrze, że przychylają się, że będzie procedowana ustawa, że te dwa postulaty, tak naprawdę skromne postulaty zostaną uchwalone. A wczoraj my musieliśmy słuchać, co pani Rafalska czego dokonała, gdzie była, co zrobiła i że będzie budowała system. A kiedy pytamy, jak ten system już zbuduje, to ile ta osoba niepełnosprawna będzie miała pieniążką w portfelu, to milczała.
Do protestujących w Sejmie rodziców dołączą w najbliższą środę opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z całej Polski. Rozszerzony strajk odbędzie się przed gmachem parlamentu. Wśród licznych rozwiązań, które rząd chce skierować pod adresem niepełnosprawnych, jest m.in. tak zwana danina solidarnościowa. Pochodziłaby ona od osób najlepiej zarabiających. Obecnie w Ministerstwie Finansów trwają prace koncepcyjne w tej sprawie. Ponad 3 miliardy złotych wyniosła po pierwszym kwartale bieżącego roku nadwyżka budżetowa. Ministerstwo Finansów opublikowało dane dotyczące wykonania ustawy budżetowej w okresie styczeń-marzec. Wynika z nich, że dochody podatkowe państwa w tym roku są wyższe w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem. Odnotowano m.in. wzrost wpływów z podatku PIT, akcyzy i podatku od gier. Z kolei, jak podał GUS, produkt krajowy brutto w 2017 roku wzrósł o 4,6% rok do roku wobec wcześniejszego szacunku na poziomie 4,6%. Dr Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, podkreślił, że utrzymywanie dyscypliny finansowej i prowadzone z sukcesami uszczelnienie systemu podatkowego to duże osiągnięcie obecnego rządu.
Cieszą te dane za pierwszy kwartał. Pokazują, że Ministerstwo Finansów, podlegli mu urzędnicy nie spoczęli na laurach. Efekty są coraz lepsze, że luka podatkowa z drugiej strony nie jest jeszcze domknięta do końca, ani nawet w takim stopniu, w jakim domknięta być może, że ciągle budżetowi państwa przez palce przeciekają pewne należne mu wpływy w wyniku optymalizacji podatkowych, nie zawsze zgodnych z prawem. Należy w związku z tym trzymać kciuki za to, by resortowi finansów udawało się utrzymać to tempo przez następne miesiące, bo od działania tego resortu zależy w dużej mierze wszystko to, co dzieje się w pozostałych sferach aktywności naszego państwa.
Dr Marian Szołucha wskazał, że działania resortu finansów są nakierowane nie tylko na poprawę kondycji finansów publicznych, ale również rozwój polskiej gospodarki. Dodał, że ściganie nieuczciwych przedsiębiorców przyczynia się bowiem do większej konkurencyjności firm, które prowadzą uczciwą działalność gospodarczą. Według szacunków w latach 2008-15 budżet państwa stracił na oszustwach związanych tylko z wyłudzeniem VAT nawet do 250 miliardów złotych. Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej porozumieli się w poniedziałek z zarządem spółki w sprawie wysokości tegorocznego wzrostu płac. Odwołany został zaplanowany na środę strajk ostrzegawczy w kopalniach. Płace w Polskiej Grupie Górniczej wzrosną w tym roku o ponad 7%. Polska Grupa Górnicza w tym roku przeznaczy na podwyżki 280 milionów złotych, w przyszłym roku ich koszt przekroczy 300 milionów złotych. Według władz spółki wynegocjowana skala podwyżek jest bezpieczna dla stabilności firmy i umożliwi realizację zaplanowanych inwestycji. To bardzo dobra informacja. Pokazuje, że chęć porozumienia i dialog przynoszą rezultaty. Podkreślił Kazimierz Grajcarek, szef Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność.
Ma taki trochę większy wymiar też to porozumienie, no bo nie zanosiło się na takie porozumienie, no ale każde porozumienie to jest swego rodzaju, jakby powiedzieć, kolejna część wspólnego zaufania do siebie. I to oczywiście ma ogromną wartość, no bo to są pieniądze, ludzie dostaną i to jest istotna sprawa. Natomiast jeśli chodzi o relacje, związki zawodowe, pracodawcy, no to nabycie do siebie zaufania to jest nieoceniona sprawa. Więc to rzeczywiście teraz bardzo musi się starać zarząd, żeby to porozumienie zostało zrealizowane po to, żeby w przyszłości rozmawiało się lepiej.
Podwyżki będą wprowadzone od 1 kwietnia bieżącego roku. Pieniądze zostaną rozdysponowane pomiędzy poszczególne grupy pracowników w formie dopłat do przepracowanych dniówek. Branża transportowa i logistyczna w Polsce ma coraz większe problemy kadrowe. Jak napisał jeden z tygodników, w sektorze istnieje duża ilość wakatów i to pomimo wysokich zarobków, na jakie mogą liczyć kierowcy. Polska w branży transportowej jest europejskim liderem, jednak charakter pracy i duża odpowiedzialność sprawiają, że coraz mniej Polaków decyduje się na tego rodzaju zajęcie lub wybiera pracę na zachodzie. Z danych wynika, że rodzimi transportowcy uzupełniają braki zagranicznymi kierowcami, głównie z Ukrainy i Białorusi. W ubiegłym roku konieczne uprawnienia w zakresie prowadzenia pojazdów w ruchu międzynarodowym uzyskało blisko 50 tysięcy obcokrajowców. Przewoźnik Waldemar Jaszczur podkreślił, że sytuacja kadrowa w branży jest tragiczna. Zwrócił uwagę na dużą rolę władz, które powinny wprowadzić ułatwienia, by zwiększyć konkurencyjność płacową polskich firm.
Polscy kierowcy lawinowo odchodzą do pracy, głównie w niemieckich firmach. Powód jest jeden. Wynagrodzenie. Przewoźnicy niemieccy otrzymują dofinansowanie za drogi, zwrot podatku, akcyza, paliwo, etc. Tego jest masa. Rządy krajów europejskich bardzo wspomagają własny lokalny transport i to powoduje to, że oni się rozwijają bardziej, mają większe możliwości, a my niestety stoimy w miejscu. U nas jest odwrotnie. Nasza branża jest obłożona bardzo wielkimi podatkami. Ubezpieczenia rosną lawinowo. Nie wiemy, z czego to pochodzi. Podatki od środków transportu. Mógłbym tego wymieniać masę. Jest tego coraz więcej.
Jak napisał tygodnik, powołując się na przedstawicieli Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, problem mogłyby rozwiązać również zmiany w systemie szkolnictwa zawodowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej już przywróciło nauczanie zawodu kierowcy w szkołach, który jest obecnie w około 59 szkołach w Polsce. Obecnie w klasach szkolących przyszłych kierowców, mechaników uczy się blisko 2000 osób. W poniedziałek w Waszyngtonie odbyło się uroczyste otwarcie Polskiej Izby Handlowej powołanej na początku kwietnia przez premiera Mateusza Morawieckiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, wicemarszałek Senatu Adam Bielan, przedstawiciele polskich i amerykańskich przedsiębiorców. Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie będzie pomagać polskim firmom w znajdowaniu rynków zbytu oraz partnerów w Stanach Zjednoczonych, powiedział wicepremier Jarosław Gowin. Otwarcie Polskiej Izby Handlowej jest jednym z ważnych elementów strategii odpowiedzialnego rozwoju. Strategii sformułowanej blisko 3 lata temu przez premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego, która konsekwentnie jest realizowana przez polski rząd, dodał. Amerykańscy kongresmeni będą w trybie przyspieszonym głosować nad tak zwaną ustawą 447. Przepisy zobowiązują rząd USA do wspierania roszczeń majątkowych organizacji żydowskich. Eksperci podkreślają, że ustawa jest niebezpieczna dla Polski. Głosowanie nad projektem ma się odbyć we wtorek, poinformował o tym Kongres Polonii Amerykańskiej Południowej Kalifornii. Przedstawiciele Polonii od miesięcy podejmują działania w celu zablokowania przepisów, zwracają się bezpośrednio do kongresmenów. Poseł niezrzeszony Robert Winnicki uważa, że sprawa jest jednak przesądzona, ponieważ projekt popierają wszyscy senatorowie. W ocenie parlamentarzysty polski rząd musi się zabezpieczyć przed falą roszczeń.
to, czy Polska uzna te roszczenia, czy nie, to już jest wyłącznie kwestia jakby woli kolejnych rządów Rzeczpospolitej. No moim zdaniem ten cały spektakl, który obserwujemy od ponad pół roku, bo już zaczął się na jesieni ubiegłego roku, nacisku na Polskę, wcześniej jeszcze portretowania Polaków jako współsprawców Holokaustu i państwa polskiego, te kolejne wydarzenia w postaci awantury wokół ustawy o IPN, no to było takie preludium, to było przygotowanie do tego, żeby teraz w ten sposób, w nadzwyczajnym trybie, również od strony finansowej nacisnąć na Polskę. No, moim zdaniem to wszystko było nieprzypadkowe.
A w marcu tego roku 59 amerykańskich senatorów napisało list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wezwali do zmian w projekcie tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Krytycznie odnieśli się do zapisu, który przewiduje, że o zwrot mienia mogą się ubiegać najbliżsi spadkobiercy przedwojennych właścicieli. Pojawił się też wymóg posiadania obywatelstwa polskiego w momencie przejęcia majątku. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.